A gościem Radia Zety dzisiaj Cezary Tomczyk, szef klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Dantejskie sceny w Waszyngtonie. No kto by pomyślał, w kolebce demokracji. No po prostu włos się jest na głowie.
Wszyscy śledziliśmy to, myślę, wczoraj wieczorem i w nocy. Ja też do późna nie spałem, żeby zobaczyć, czy odbędzie się w końcu wznowienie obrad w Senacie. Wszystko skończyło się dobrze, jeśli chodzi o demokrację, ale bardzo źle, jeśli chodzi o to, co dzieje się pod Kapitolem. Bardzo źle, jeśli chodzi o całą sytuację w Stanach Zjednoczonych. To jest taki moment, w którym na pewno trzeba wyciągnąć wnioski. Ja jestem przekonany, że demokracja się obroni, ale prawda jest taka, że widzimy na własne oczy, do czego prowadzą rządy populistów, do czego prowadzą rządy kłamców, do czego prowadzą rządy ludzi, którzy nie wahają się użyć każdej metody politycznej tylko po to, żeby wygrywać.
Czyli według pana Donald Trump to populista i kłamca, tak?
No nie mam tu najmniejszych wątpliwości. Kłamstwo zostało Trumpowi udowodnione wielokrotnie, również przez amerykańskie media. A jeżeli chodzi o populizm, to też chyba nie powinniśmy tu mieć złudzeń. Donald Trump jest przywódcą dzisiaj światowych populistów. Na szczęście populizm w Stanach Zjednoczonych przegrał i próbuje się za wszelką cenę bronić. Bronić się kłamstwem, wmawiając ludziom, że wybory jednak w Stanach Zjednoczonych zostały przez Trumpa wygrane. A wiemy przecież, że jest zupełnie inaczej. To Trump napuścił ludzi na ludzi, to Trump posługuje się w polityce kłamstwem. To Trump próbuje dzisiaj Ameryce i całemu światu udowodnić, że wygrał wybory, ale tak naprawdę cieszą się tylko Rosjanie i wszyscy wrogowie demokratycznego świata.
Prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze, że wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które są państwem demokratycznym i praworządnym. Władza zależy od woli wyborców, a nad bezpieczeństwem państwa i obywateli czuwają powołane do tego służby. Polska wierzy w siłę amerykańskiej demokracji.
No myślę, że prezydent Duda wyjątkowo się po prostu skompromitował tym tweetem. Cały świat widzi, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Nawet John Biden mówi, że sprawa nie dotyczy tylko Ameryki. To jest walka dzisiaj o demokrację. To jest walka między populizmem, między ludźmi, którzy demokracji nie uznają, którzy nie uznają wyników wyborów, a demokracją. To jest bitwa o przyszłość, o nową politykę, o to, żeby świat się zmienił. To jest też pierwsza, moim zdaniem, kostka domina, która zmieni świat w ciągu kolejnych lat. Najpierw Stany Zjednoczone, później pewnie Wielka Brytania, a później, mam nadzieję, Polska. Ale wracając jeszcze do wpisu pana prezydenta Andrzeja Dudy. No jest coś w tym bardzo niepokojącego, bo tego typu komentarze zazwyczaj słyszymy od krajów, które rzeczywiście z prawami człowieka ani z demokracją nie chcą mieć nic wspólnego. Nigdy nie usłyszymy na przykład, że Białoruś występuje w obronie demokracji, prawda? Albo Rosja, albo Chiny. I dziwnym trafem do takiego grona dołącza też Polska, mimo że wszyscy przywódcy światowi.
Ale to co w tym razie Andrzej Duda jako prezydent powinien potępić to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych?
Jeszcze raz, przepraszam.
To czy w takim razie prezydent Duda powinien był potępić w swoim wpisie, czy w ogóle? No, na razie trudno, żeby występował po nocy, natomiast ten wpis powinien być mocniejszy pana zdaniem?
No myślę, że prezydent Duda powinien wziąć przykład chociażby z premiera Kanady albo z polityków unijnych, którzy jasno mówią o demokracji, jasno mówią o tym, że demokracja musi się obronić, jasno mówią o tym, że nie może być ataku na demokrację i na demokratyczne instytucje. Przecież my widzimy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i widzimy, że tak naprawdę polityka amerykańska, wewnętrzna szczególnie, w ciągu ostatnich lat była właśnie oparta o kłamstwo. Ale widzimy też, co działo się w ostatnich miesiącach. To już było apogeum tych wydarzeń, kiedy prezydent Trump, wbrew oficjalnym danym, wbrew faktom, próbował przekonać opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, że wygrał wybory, mimo że je przegrał. Przegrał je i to przegrał je z kretesem i bardzo dobrze. I dzisiaj populizm po prostu broni się pod Kapitolem. Te sceny, kiedy widzimy, jak grupa przebranych ludzi wdziera się do Senatu, do Izby Reprezentantów, no są rzeczywiście, to są sceny, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski, żeby takie sceny nigdzie na świecie się więcej nie pojawiły, w żadnym demokratycznym kraju.
Wyglądało to nieco surrealistycznie, trzeba przyznać. Wracamy do kraju. Jest ponad 153 tysiące szczepień wykonanych w 616 punktach szczepień, jak informował Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera na Twitterze. No coś ruszyło wreszcie w tej materii, czy nie?
No chyba mamy w tej sprawie w takim razie różne zdanie. No bo jeżeli jest tak, że do Polski do tej pory spłynęło 670 tysięcy szczepionek i one zalegają w magazynach, a jednocześnie od 29 grudnia wyszczepiono tylko 150 tysięcy ludzi, no to znaczy, że coś z tym systemem jest nie okej.
Okay. Rządzący tłumaczą, że to był taki okres świąteczno-noworoczny.
To dlaczego inne kraje potrafiły sobie poradzić z tym problemem? Takim sztandarowym przykładem, który jest poruszany przez wielu komentatorów, jest oczywiście Izrael, w którym udało się w ciągu 8 godzin wyszczepić tyle osób, ile u nas w 2 tygodnie. Tak naprawdę od tego, jak rząd poradzi sobie ze sprawą szczepień, zależy cały ten rok, cały 2021 rok.
To na pewno, to na pewno.
Natomiast... Od szczepień zależy, czy dzieci pójdą do szkoły, bo trzeba wyszczepić nauczycieli. Od szczepień zależy, czy firmy zostaną otwarte, czy ludzie będą mogli wrócić do pracy, czy demokracja zwycięży też w tej sferze gospodarczej, bo przecież tu o gospodarkę i o zdrowie chodzi najbardziej.
Ale jeśli wy jako Platforma Obywatelska, wasz szef mówi o tym, że rząd powinien zorganizować 1 000 000 szczepień w tygodniu, ale w jaki sposób, skoro nie mamy tylu szczepionek?
No właśnie, to jest bardzo ciekawy element. Bardzo się cieszę, że jakby ten element poruszamy, dlatego że, szanowni państwo, każda szczepionka, która jest dzisiaj w Polsce, pochodzi z zamówienia, które zostało przygotowane przez Unię Europejską. Żadnej szczepionki nie kupił de facto polski rząd
poza systemem?
Zamówieniem ogólnym.
No załóżmy, że Platforma Obywatelska teraz rządzi i co?
Dzisiaj konieczne jest kupienie od Pfizera i od Moderny po prostu szczepionek, tak jak robią to kraje na całym świecie, poza systemem unijnym, właśnie po to, żeby szczepić jak największą liczbę obywateli i jak najszybciej przystąpić do masowego szczepienia. Jeżeli w Polsce nie zostanie wyszczepionych 70-80% populacji, to znaczy, że nie będziemy mogli skutecznie bronić się przed koronawirusem.
Czyli rozumiem, że pokładanie nadziei tylko w Unii Europejskiej nie jest dobrym wyborem.
Jeszcze raz, przepraszam?
Czyli pokładanie nadziei tylko w Unii Europejskiej nie jest dobrym wyborem, tak?
Panie redaktor, gdyby nie Unia Europejska, nie mielibyśmy w Polsce ani jednej szczepionki. Rząd poza Unią Europejską i poza systemem unijnym nie zrobił w kwestii szczepienia Polaków absolutnie nic. Powinniśmy podziękować Unii Europejskiej za to, że po pierwsze będziemy mieli 250 miliardów złotych z funduszu odbudowy na odbudowę polskiej gospodarki po COVID-zie, a po drugie za to, że w Polsce są w ogóle jakiekolwiek szczepionki. Ale chyba od polskiego rządu można oczekiwać nieco więcej niż po prostu nie robienia niczego.
I tutaj muszę postawić
dzisiaj
pauzę.
Dzisiaj oczekujemy od polskiego rządu 1 000 000 szczepionek czy 1 000 000 szczepień tygodniowo i kupienia na wolnym rynku od tych firm, które dzisiaj szczepionki oferują, po prostu szczepionek dla polskich obywateli, żeby jak najszybciej uruchomić szczepienia.
Tylko
jeszcze jedno
pauzę,
zdanie, panie redaktor.
Muszę zakończyć część radiową. Cezary Tomczyk, szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, jest z nami. Jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. I teraz już proszę dokończyć myśl, tylko że pan mówi, że trzeba kupić dodatkowe szczepionki poza zamówieniami złożonymi przez Unię Europejską. Przypomnę jeszcze, że Unia Europejska mogła kupić 500 milionów dawek firmy Pfizer więcej, ale zablokowała takie zakupy, jeśli wierząc doniesieniom prasy w Belgii, zablokowała to Francja, która sama też ma firmę, która pracuje nad szczepionką. Więc pana zdaniem rząd powinien...
Tak? Jasne, nie sądzę, żeby to była prawda, natomiast wiemy, że dzisiaj została zatwierdzona nowa szczepionka firmy Moderna, która jest lepsza, jeśli chodzi o przechowywanie.
No, w eksploatacji jest dużo prostsza, zdecydowanie tak.
Tak, nie wymaga tak niskiej temperatury.
I chyba bardziej wydajna.
Wydaje się, że te szczepienia mogą ruszyć pełną parą, ale ten przykład Izraela jest rzeczywiście znamienny.
Znaczy, no jeżeli tak, tylko że Izrael kupował szczepionki jeszcze na etapie, kiedy one były w fazie testowania. Taka jest prawda.
No ale to tak działa. No albo rząd myśli o tym, co będzie jutro i pojutrze, albo rząd myśli tylko o tym, co było wczoraj. Bo jak
czyli pana zdaniem rząd zaspał, polski rząd zaspał, powinien wcześniej przedsięwziąć pewne kroki, niezależnie od tego, co robi Unia Europejska, co zrobiła Unia Europejska?
Panie redaktor, no spójrzmy na rok 2020. Liczba testów w ciągu roku 2020. Jesteśmy na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej. Liczba zgonów w Unii Europejskiej, ponadprzeciętnych zgonów w ciągu epidemii. Jesteśmy na 2. miejscu po Hiszpanii. Mamy więcej zgonów niż Wielka Brytania, więcej zgonów niż Włochy. 2020 rok to był rok, w którym zmarło 70 tysięcy osób więcej niż w analogicznych latach w ciągu ostatniego dziesięciolecia. To jest wina tego rządu. Jeżeli rząd nie poradził sobie w 2020 roku to dlaczego mamy zakładać, dlaczego ktokolwiek miałby zakładać, że poradzi sobie w roku 2021.
Tylko jak doprowadzić do tego, żeby...
Sobie nie radzi z epidemią.
Tylko jak doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście tygodniowo, rozumiem, że to miało być 5 dni w tygodniu, czy 7 dni w tygodniu, szczepić milion osób.
Ja uważam,
osób.
Że szczepienia powinny być masowe, powinno się szczepić absolutnie codziennie. I powiem więcej.
Ale trzeba mieć też tyle szczepionek. No.
Jestem przekonany, że rząd pójdzie w tym kierunku i będzie chciał kupić na wolnym rynku szczepionki. I wtedy powinno się
ale
pojawić...
Ale firmy też mają swoje moce produkcyjne. Przecież firmy mają też swoje moce produkcyjne. Nie jesteśmy jedynym krajem, który zabiega o to, żeby kupić, czy też będzie zabiegał o to, żeby kupić dodatkową partię dawek szczepionek.
Tylko, że do tej pory nie kupiliśmy żadnej szczepionki.
No, poza Unią Europejską, tak.
Czyli nie kupiliśmy do tej pory żadnej szczepionki poza Unią Europejską, gdyby nie ta wyimaginowana wspólnota, ta zła Unia Europejska, o której mówi premier Morawiecki, to nie mielibyśmy żadnej szczepionki, bo rząd po prostu nie zrobił nic, tak jak nie zrobił nic w sprawie testów czy respiratorów. No chyba, że traktujemy zakup respiratorów od handlarza bronią, które nie dojechały, jako jednak jakiś taki czyn dokonany.
No więc na razie sytuacja wygląda w ten sposób, że w pierwszym kwartale do Polski ma zostać dostarczonych 4 600 000 dawek szczepionki firmy Pfizer, 800 000 dawek szczepionki Moderny i 400 000 dawek CureVac. Tak wygląda sytuacja.
Pani redaktor, jak pani zauważyła dzisiaj w komentarzu, ja rzeczywiście byłem na Komisji Zdrowia.
Tak, był pan, chociaż nie zasiada pan, ale to rozumiem, że tak powiem, każdy poseł, nawet nie zasiadając tej komisji,
oczywiście,
może przyjść i zadawać pytania.
Tak, no my mamy jakby taki zwyczaj, zresztą taki jest w parlamencie, że wtedy, kiedy jest ważna komisja, to po prostu na tych komisjach jesteśmy, dlatego że dzieją się ważne rzeczy. Ale jeżeli spojrzymy sobie na ten kalendarz szczepień, który został przedstawiony przez rząd, jeżeli będzie tak, że 300 000 ludzi będzie szczepionych tygodniowo, na razie nie jest, nawet tej liczby w tej chwili nie mamy, to ludzie tacy jak ja i pani, osoby po prostu to, zdrowe, które
to pan rocznik 84, to już w ogóle nie wiem, to chyba w następnym roku.
To jest 2023-2024. No to nie jest optymistyczne, prawda?
Jeżeli no nie, Izraelu, nie, absolutnie.
Jeżeli
no.
w Izraelu jest informacja i ona jest jakby informacją weryfikowalną już po tej ilości szczepień, że w marcu Izrael będzie miał koronawirusa za sobą, bo poziom wyszczepienia będzie na poziomie 80%. Że cała gospodarka, turystyka, że wszystkie te elementy będą mogły wrócić na własne tory, no to ja się pytam, to gdzie był polski rząd w tym czasie, skoro nie kupił ani jednej szczepionki i czekał tylko na to, co spłynie do nas z Unii Europejskiej.
No dobrze, to zakładając, że teraz rządzi Platforma Obywatelska, to co w takim razie zrobiłby rząd Platformy Obywatelskiej w takiej sytuacji?
Od pierwszego dnia, wtedy kiedy byłoby to możliwe, negocjowalibyśmy zakup szczepionek od Pfizera i od Moderny.
Nawet zresztą kiedy byłyby te szczepionki w fazie testów?
Pani redaktor, było wiadomo, już pamiętajmy, że proces certyfikacji leków jest rozłożony w czasie, ale ma też poszczególne etapy. Mniej więcej dwa etapy temu.
No ale my chyba jesteśmy też uzależnieni od opinii Europejskiej Agencji Leków, czy nie? Też chyba jesteśmy od tego uzależnieni, czy nie?
Nie, ale to nie chodzi o kupno, to chodzi o zakontraktowanie szczepionek. To chodzi o to, żeby sprawdzić, jak wygląda kontrakt, który mamy na stole, ile potrzeba nam szczepionek, żeby wyszczepić po prostu populację. Przecież to jest odpowiedzialność rządu. Rząd odpowiada za zakup szczepionek w naszym kraju. Nie kupił ani jednej szczepionki poza mechanizmem unijnym. No przecież to jest wstyd na cały świat. Tylko że to nie jest tylko kwestia wstydu. Znaczy od tego umrze po prostu kolejne 10, 20, 30 tysięcy osób, jeżeli nie będziemy mieli dodatkowych szczepionek. No taka jest po prostu smutna prawda. I musimy sobie zdać sprawę. Nie ma w tej chwili w Polsce ważniejszej sprawy niż kwestia szczepień. Nie ma. Powinniśmy nad tym debatować, ale też jakby rozmawiać merytorycznie, absolutnie poza sporem partyjnym czy poza sporem politycznym, bo w interesie po prostu absolutnie wszystkich Polaków jest to, żeby do Polski trafiło jak najwięcej szczepionek i żeby masowe szczepienia zostały uruchomione tak naprawdę wczoraj.
No to jest nierealne, jak wiemy. Cały czas pytam, jak doprowadzić do tego, żeby milion ludzi szczepić tygodniowo.
Ale jeżeli chodzi, pani redaktor, jeżeli chodzi o możliwości systemu, to te możliwości są. Ja się
no tylko trzeba mieć czym szczepić. No to jest ta podstawowa sprawa.
Nie, ale to właśnie problemy są dwa. No bo tak, mamy w tej chwili w magazynach 670 000 szczepionek.
No teraz już rozumiem, że mniej, ponieważ część już została... poddana do dystrybucji, no, została wysłana, tak, wysłana do szpitali węzłowych, jak ja rozumiem.
Tak, ale jest 670 tysięcy szczepionek, które trafiły do Polski w ogóle od samego początku. Wyszczepiono 150 tysięcy osób. No to znaczy, że jest jakiś kłopot. Tym bardziej, że przecież wiele osób czeka na szczepienia, wiele osób chciałoby się szczepić. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy, gdyby miało taką możliwość, to po prostu poszłoby do przychodni i się zaszczepiło do POZ-u, do swojej przychodni, do lekarza rodzinnego. To już nie jest trudny proces. Wystarczy go uruchomić. Co trzeba zrobić? Jak najszybciej kupić szczepionki od firm, które te szczepionki oferują. Jeżeli rząd do tej pory nie rozpoczął negocjacji, no to znaczy, że to nie jest kompromitacja. To jest po prostu doprowadzenie do sytuacji, kiedy jakby jakaś część ludzi po prostu w związku z tym umrze. Nie ma tutaj jakby najmniejszych wątpliwości. Ja zresztą chciałbym w ogóle postawić taką tezę. Uważam, że trzeba ją postawić bardzo mocno, że rząd odpowiada za śmierć około 60 tysięcy ludzi w naszym kraju. Dlatego, że to są ponadprzeciętne zgony. Są kraje, które sobie z tym po prostu poradziły. I to nie kraje skandynawskie, tylko na przykład takie kraje jak Łotwa, w których ponadprzeciętnych zgonów nie ma. To jest sytuacja wyjątkowa, bo w Polsce zmarło najwięcej ludzi od II wojny światowej, jeżeli chodzi o poszczególne miesiące.
1946 roku, tak.
Tak, żeby to porównać rok do roku. To jest sytuacja absolutnie wyjątkowa. O tym powinniśmy rozmawiać, bo ten rząd po prostu się nie sprawdził. Ja zresztą mówiłem o tym z mównicy i chętnie to powtórzę, że tak naprawdę jest jedna rzecz, w którym PiS jest bardzo mocny, bardzo dobry. W zdobywaniu władzy dla władzy, dla przejmowaniu kolejnych instytucji, trybunałów konstytucyjnych, sądów, prokuratur. I teraz, kiedy cała władza, no i chyba ten rząd ma więcej władzy niż władza w PRL-u, bo ma jeszcze związki zawodowe i Kościół. Cała ta władza jest dzisiaj w rękach PiS-u. I co PiS z tą władzą zrobił, żeby wykorzystać ją w tym jednym, jedynym momencie, kiedy ta władza centralna rzeczywiście mogła zadziałać? Nie zrobił absolutnie nic.
No, na razie słyszymy ze strony ministra zdrowia, że rząd rozważa taką opcję rzeczywiście, żeby dokonać zakupów niezależnie od tego, co dzieje się w Unii Europejskiej i w Komisji Europejskiej.
Ale pani redaktor, czy to nie jest kompromitacja? No niech pani sama powie, że jesteśmy jakieś 310 dni po pierwszym przypadku koronawirusa. Jesteśmy 2 tygodnie po rozpoczęciu procesu szczepień w Polsce. I rząd się zastanawia, czy kupić szczepionki na wolnym rynku. I rząd się zastanawia, o czym mówił minister Dworczyk w pani programie, jak zorganizować system redystrybucji szczepionek. To teraz burza mózgów nastąpiła. To może, kurczę, za wcześnie. Drogi rządzie, może jest na to za wcześnie. Jeszcze nie zajmujcie się tym. No przecież jest jeszcze czas. Znaczy, jakby w czym jest problem? Że ludzie umierają, że gospodarka właśnie umiera na naszych oczach, że ludzie nie mają pracy, że mamy 60 tysięcy zgonów. W moim osobistym jakby środowisku, ludzi, których znałem, zmarło 7 osób na COVID. Ludzi, których znałem bardzo dobrze, z którymi się przyjaźniłem. Byłem na wielu pogrzebach. To jest coś, co się dzieje na naszych oczach. Na naszych oczach wymarło jedno duże miasto w Polsce, takiej wielkości Pabianic.
To prawda.
Przecież to się do tej pory nie
zdarzyło. Takie są fakty. A jeśli chodzi o to szczepienie poza kolejnością, to pana zdaniem to może być prowokacja? Bo pojawiły się takie hipotezy w przestrzeni publicznej, czy też w internecie ludzie snują takie rozważania, że to mogła być prowokacja.
Znaczy na pewno tę sprawę trzeba wyjaśnić do końca i na pewno nie może być równych i równiejszych. Ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Ale sprawa musi zostać wyjaśniona. Tylko wiemy, że przynajmniej znamy nazwiska 4 starostów z PiS-u, którzy szczepili się poza kolejnością. Mamy sygnały o być może wojewodach z PiS-u, którzy szczepili się poza kolejnością. Zawsze ten czynnik świadomości, czy ktoś wie, że jakby była jakaś kolejka i szczepił się poza nią, no to znaczy, że popełnił jakby fundamentalny błąd. Czy to była prowokacja? Trzeba to na pewno ocenić i od tego są dziennikarze śledczy, od tego jest opinia publiczna. Niestety nie powiem, że od tego są instytucje państwa, bo instytucje państwa w Polsce po prostu już de facto nie istnieją. Nie rozwiązują żadnych problemów, nie dbają o ludzi, prokuratura nie działa i de facto mamy taką sytuację, jaką mamy.
No, minister Niedzielski ostatnio mówił, że osoby zaszczepione poza kolejnością w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zostały zarejestrowane jako personel niemedyczny pracujący w szpitalu.
Mamy wymianę informacji między WUM-em a Ministerstwem Zdrowia. Tak naprawdę te informacje często są sprzeczne. Na pewno to wymaga wyjaśnienia do samego końca. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest jedna fundamentalna zasada, która powinna obowiązywać nas wszystkich. Obojętnie, czy jesteśmy w rządzie, czy jesteśmy w opozycji, czy jesteśmy aktorami, czy jesteśmy politykami, czy jesteśmy kowalami, piekarzami, że nie ma równych i równiejszych. To jest zasada, która musi obowiązywać absolutnie wszystkich i według tej zasady trzeba podchodzić do każdej takiej sprawy. Tylko że pamiętajmy też o tym, że sprawa szczepień, nawet jeżeli ona bulwersuje opinię publiczną, to jest jednak kwestia pewnego incydentu. A tutaj mamy do czynienia z systemowym problemem rozdziału szczepionek w naszym kraju, kiedy mając ponad 500 000 szczepionek, one nie są rozdystrybuowane. Kiedy minister publicznie w Radiu Z rozważa po 2 tygodniach od rozpoczęcia szczepień, jak powinien wyglądać system szczepień. Kiedy wiemy, że 15 stycznia, dopiero 15 stycznia...
To też ciekawe, dlaczego dopiero 15 stycznia?
Ma ruszyć system zapisów. Rejestracji. No to przecież to nie jest normalne. No przecież no wszyscy się zgodzimy. To po prostu to nie jest normalne.
No to kiedy ten system powinien był ruszyć?
No panie redaktor, no 60 dni przed momentem, kiedy szczepionki trafiły do Polski i można było rozpocząć szczepienia, było wiadomo, że one do Polski trafią. 60 dni. Czyli dokładnie 2 miesiące miał polski rząd, żeby przygotować system szczepień. I co zrobił? Nie przygotował tego systemu.
Ale kiedy powinien w takim razie ruszyć taki stycznia. Zapis do szczepień?
Słucham?
Kiedy powinna ruszyć ta procedura zapisu do szczepień? Ona rusza dopiero od 15 stycznia.
Proces zapisu do szczepień powinien ruszyć najpóźniej w pierwszym dniu, kiedy szczepionki pojawiły się w Polsce. Właśnie po to, żeby każdy polski obywatel mógł być poinformowany, kiedy będzie jego kolej. Jeżeli zwiększy się liczba szczepionek, powinien wiedzieć, że ta kolejka została zmieniona i że będzie zaszczepiony na przykład za miesiąc albo za dwa. Ja uważam, że ten system szczepień informatyczny nie został uruchomiony tylko dlatego, że jeżeli na przykład ktokolwiek z naszych słuchaczy, kto nie jest seniorem albo lekarzem, zarejestrowałby się w takim systemie na przykład dzisiaj, to dostałby informację, że jego kolejka wypada w roku 2023. I to nie jest tylko historia po prostu żenująca, absurdalna i wyjątkowo zła. To jest po prostu niszczenie państwa, dlatego że zdrowie i życie obywateli jest dla nas po prostu najwyższym nakazem. I dla każdego z nas to powinien być jedyny, najważniejszy drogowskaz.
Pytanie od słuchaczki. Iza pyta, czy na wydłużającej się liście zaszczepionych poza kolejnością są nazwiska polityków Koalicji Obywatelskiej?
Nic mi o tym nie wiadomo.
Karol pyta, a jakie jest podejście Koalicji Obywatelskiej w sprawie lockdownu? Czy powinniśmy łagodzić restrykcje? Jeśli nie, to kiedy?
No, to jest bardzo ciekawe pytanie i ono przede wszystkim wymaga danych. I tu kolejny raz kamyczek do ogródka rządzących. Wczoraj sprawdzaliśmy, jak wyglądają dane w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii dane są rzeczywiście zatrważające. Codziennie choruje około 50 tysięcy ludzi.
Tam jest kolejny lockdown.
Czy państwo... Słucham?
Tam jest kolejny lockdown.
W Wielkiej Brytanii...
No pojawił się też wirus, który rozprzestrzenia się dużo, dużo szybciej.
Tak, więc jeszcze raz. W Wielkiej Brytanii choruje około 55 tysięcy ludzi dziennie. Czy wiedzą państwo, ile jest przeprowadzanych testów w Wielkiej Brytanii? Dziennie jest to około 450 tysięcy. W Polsce, wtedy kiedy chorowało 30-40 tysięcy ludzi dziennie, było przeprowadzanych 40, 50, 60 tysięcy testów. W Polsce tak naprawdę nie ma żadnych danych. Jeżeli spojrzymy na dane na przykład Eurostatu i spojrzymy na mapę, na której jest zaznaczona Polska, to Polska często jest zaznaczona tam szarym kolorem. Nie dlatego, że u nas jest szaro i buro, nie dlatego, że jest zima, tylko dlatego, że dane z Polski są po prostu niewiarygodne. One nie są uznawane przez świat. Jeżeli sam rząd stworzył taki system, w których nie ma danych, to ten sam rząd nie jest w stanie realnie ocenić, czy jest potrzebny lockdown, czy nie. Na pewno jest
tak, rozumiem, że opozycja też nie jest w stanie ocenić realnie, czy jest potrzebny lockdown, czy nie, bo nie mamy takich danych.
Bez danych możemy tylko spekulować i no, tak naprawdę wiemy, że rząd oszukuje w kwestii związanych z koronawirusem, bo tutaj nie ma wątpliwości. Ale jeżeli pyta mnie pani o lockdown, po pierwsze tak, jakby lockdown w Polsce de facto jest, po drugie jest de facto niezgodny z prawem, dlatego że jest zarządzony rozporządzeniem albo uchwałą Rady Ministrów, nie ma stanu klęski żywiołowej.
Wszyscy i nie będzie.
Przedsiębiorcy w Polsce, ludzie, którzy protestują na ulicach, dzień po dniu wygrywają kolejne procesy w sądach. Dlatego, że nie ma podstawy prawnej do zamknięcia w Polsce działalności gospodarczej. ten rząd robi wszystko na chybcika, wszystko robi od drugiej strony, bez procedur, bez instytucji, bez ustaw. Ci ludzie będą wygrywać w sądach i jakby zostawiając na chwilę samą zasadność lockdownu, to cały proces, przez który przechodzimy w związku z taką katastrofalną polityką tego rządu, no to jest proces, który będzie jeszcze nas kosztował miliardy złotych przez wiele lat. Po prostu przez wiele lat.
Czyli rozumiem, że trudno odpowiedzieć panu na pytanie, kiedy ewentualnie należałoby poluzować te restrykcje.
Które, powinny się je teraz poluzować.
Na razie mamy do 17 stycznia, ale można przewidywać, że one mogą być przedłużone. Ja tak stawiam taką tezę, że one będą przedłużone.
Jasne, na to jest prosta odpowiedź. Znaczy, jeżeli po prostu... Znaczy, tu jest w ogóle kwintesencja naszej rozmowy. Tak naprawdę, jeżeli w Polsce udałoby się uruchomić powszechny system szczepień natychmiast i wyszczepić ludzi do wiosny, do maja, to od maja mielibyśmy normalny kraj. Wrócilibyśmy wszyscy do swojej pracy, nie musielibyśmy rozmawiać w taki sposób na Skype'ie, spotkalibyśmy się w studiu, ludzie wróciliby do restauracji, hotele by ruszyły, cały świat by ruszył, cała gospodarka jest tak naprawdę, jakby czeka na to. Więc to jest dzisiaj problem, że nieudolność tego rządu powoduje, że mamy tak wiele zgonów, które są, jakby no, każde życie jest bezcenne, że tak wiele firm upadło i upada na naszych oczach.
No ale póki co rozumiem, że trudno przewidywać, jakie będą kolejne zalecenia. Poczekamy teraz do 17 stycznia, albo wcześniej dowiemy się, co dalej, bo na razie rzeczywiście.
Ale pani redaktor, to też jest kolejna sprawa, no bo tak, jakby dlaczego ludzie mają przestrzegać zaleceń, w które nie wierzą? Albo dlaczego ludzie mają przestrzegać zaleceń, które często są ze sobą sprzeczne? Tak jak kwestia zamknięcia i otwarcia lasów, tak jak kwestia zamknięcia, otwarcia i potem zamknięcia stoków. Często decyzje rządu, które widzimy na przestrzeni jednego tygodnia, są absolutnie ze sobą sprzeczne. No tak się nie dzieje nigdzie na świecie. A wtedy, kiedy rząd może nas ochronić i skorzystać z tej władzy, tak jak w przypadku szczepionek, tego nie robi. Ale weźmy też przykład lockdownu w Wielkiej Brytanii. Cały świat w ciągu pierwszej godziny zamknął swoje lotniska dla lotów z Wielkiej Brytanii. Właśnie po to, żeby mutacja wirusa, która jest...
No myśmy trochę zwlekali, rozumiem, w związku z tym, że jednak wielu naszych rodaków mieszka na Wyspach Brytyjskich.
Pani redaktor, myślę, że możemy śmiało postawić tezę, że więcej obywateli francuskich mieszka na przykład na terenie Wielkiej Brytanii niż Polaków. Ale to jest kwestia właśnie dbania o zdrowie Polaków.
Tak? Że Francuzi...
No myślę, że tak, no, jakby z racji tego, że jest...
Nie sprawdziłam,
że,
więc nie
jest tylko kanał La Manche, że jest tylko kanał La Manche i w dodatku jest tunel, to jakby przepływ ludzi, towarów i usług pomiędzy Francją a Wielką Brytanią jest pewnie większy niż między Polską a Wielką Brytanią. Ale wracając do tego przykładu. Naszych rodaków rzeczywiście w Wielkiej Brytanii jest bardzo wiele. Sam byłem kiedyś jednym z tych, którzy w Wielkiej Brytanii pracowali jeszcze na studiach. Natomiast no, to jest właśnie dbanie o życie i zdrowie Polaków, że wtedy, kiedy chcemy do nas kogoś puścić, to go testujemy. Czego dowiedzieli się Polacy, którzy przylecieli do Polski dodatkowymi samolotami lotu? Że mogą zgłosić się do sanepidu. O matko! Tylko nikt nie zauważył, że do sanepidu od 2 miesięcy nie można się dodzwonić. I że sanepid tak naprawdę w Polsce przestał działać. Że ludzi już nawet nie wysyła się na kwarantannę, bo przecież...
Dobrze, czyli w kwestii lockdownu nie jesteśmy w stanie udzielić żadnej takiej wiążącej odpowiedzi. Z kolejne pytanie od słuchacza. Czy Koalicja Obywatelska jest w stanie pójść na kompromis w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, bo można przewidywać, że Zuzanna Rudzińska-Bluszcz znowu przegra głosowanie. A tak się składa, że pan prezydent wyszedł z inicjatywą, no i zgłosił swojego kandydata, tak można powiedzieć. Wskazał, że może dobrą osobą byłaby tutaj osoba Jana Maria Rokity. To kiedyś był członek Platformy Obywatelskiej, zresztą bardzo prominentny. Miał być premierem z Krakowa. Czy to byłaby odpowiednia osoba na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich?
Po pierwsze chcę jasno powiedzieć, że Koalicja Obywatelska ma swoją kandydatkę, czyli panią Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, która jest też kandydatką większości opozycji, bo zarówno Polski 2050 Szymona Hołowni, jak i Lewicy. Zresztą też z tego miejsca bardzo dziękuję za to, że mogliśmy zorganizować wspólną konferencję, bo to ważny
symbol. No to już wiadomo, że to jest wasza wspólna kandydatka. Czy rozumiem, że nie wycofujecie się z tego, a pytam o Jana Marię Rokitę. Czy to w ogóle była osoba?
Ale zaraz odpowiem, tylko jedno jeszcze zdanie komentarza. chciałbym też zauważyć, że PiS ma swojego kandydata. I to nie jest Jan Maria Rokita.
I jest to Piotr Wawrzyk. Tak.
Dokładnie.
Ale on z kolei nie zyska poparcia w Senacie.
Dokładnie. Po pierwsze mamy konflikt pomiędzy PiS a
prezydentem. Na razie to mamy totalny impas.
Skoro PiS chce zgłosić swojego kandydata. A po drugie, jeżeli prezydent uważa, że Jan Maria Rokita sprawdziłby się na funkcji państwowej, bo o tym mówi, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zatrudnił go w kancelarii prezydenta, bo zatrudnia tam takie osoby, które uciekają do NBP-u wtedy, kiedy zobaczą wyższą pensję. Albo tak jak szefowa kancelarii, pani Sadurska, która dzisiaj w PZU zarabia 120 tysięcy miesięcznie. Więc jeżeli prezydent ma takie plany, może je ziścić w kancelarii prezydenta i znaleźć miejsce dla
Czyli
Jana Marii Rokity.
Że kandydatura Jana Maria Rokity dla Koalicji Obywatelskiej nie jest jakoś specjalnie do zaakceptowania. Tak mam to rozumieć?
Specjalnie nie. Jeżeli Zuzanna Rudzińska-Bluszcz nie uzyska większości w Sejmie, będziemy zastanawiać się nad kolejnymi krokami. Na pewno będziemy konsultować się w ramach opozycji i przede wszystkim z panią Zuzanną Rudzińską-Bluszcz, która prawami obywatelskimi zajmuje się akurat w Polsce od lat. I myślę, że jest to jej bardzo ważna cecha w całym tym procesie. Zresztą pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz jako jedyna jest w stanie zdobyć właśnie pozytywną opinię Senatu.
No tak, w Senacie tak, natomiast w Sejmie nie i to też ma swoje znaczenie. Karol pyta, jakie ma pan doświadczenie zawodowe poza polityką? To pyta akurat pan Łukasz. O.
Samorządowe. Wcześniej byłem samorządowcem, prowadziłem, no i oczywiście też, tak jak powiedziałem, praca w Wielkiej Brytanii.
Ale co pan robił w tej Wielkiej Brytanii?
A w Wielkiej Brytanii? W Wielkiej Brytanii pracowałem na farmie.
Jako pracownik fizyczny?
15 lat temu. No oczywiście, że tak. Wtedy kończyłem studia.
A to była farma, która? Na której hodowano?
Na której hodowano marchewkę, jeśli dobrze pamiętam, i kabaczki. I to polecam
każdemu. I rozumiem, pan zbierał tę marchewkę i te kabaczki.
Tak, zbierałem. To polecam każdemu, kto jest na studiach i kto może popracować, dlatego że jakby kwestia pracy fizycznej to oczywiście dobre doświadczenie, ale po drugie, no, ja się sam starałem utrzymać na studiach.
Ale rozumiem, wtedy, że w korporacji, w jakiejś firmie to pan nie pracował?
W samorządzie pracowałem wcześniej. Byłem radnym w samorządzie wcześniej, zanim zostałem posłem.
Kolejne pytanie. Michał pyta, dlaczego miałbym głosować na Koalicję Obywatelską, a nie na przykład na Szymona Hołownię? Wydajecie się podobną opcją, ale Hołownia jako polityk jeszcze i tak. Cytuję dokładnie, jeszcze nikogo nie okradł. No to może jest za dużo powiedziane. Tutaj chodzi o to, że pieniądze z OFE zostały nam zabrane.
Jest nas dwóch. Znaczy, po pierwsze, na pewno nie czuję się, jakby myślę, że nie o mnie chodziło, jeśli chodzi o to wymienienie tej rzeczy, o której pani powiedziała, mianowicie chyba kradzieży, tak?
Tak.
Nie czuję się tutaj kompetentny jakby w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, ja uważam, że jest dzisiaj tak, że nasza konkurencja, czy konkurencja między nami powinna być konkurencją pozytywną, że każdy z państwa może wybrać partię, na którą chce głosować. Dzisiaj cała partia Szymona Hołowni opiera się właśnie na Szymonie Hołowni. To jest dzisiaj kwestia ludzi, którzy z nim do polityki przyjdą, którzy z nim idą. I pamiętajmy też, że jakby skoro cała partia opiera się na Szymonie Hołowni, no to wtedy jeżeli coś się nie uda, to też nie uda się to całej formacji. My jesteśmy jakby marką sprawdzoną, ale przede wszystkim myślę, że najważniejsze jest to, że wyciągnęliśmy wnioski nie tylko z porażki tej 2015 roku,
ale też z rzeczy, które zrobiliśmy. Poza swój żelazny elektorat jakoś nie możecie wyjść.
Ale też z rzeczy, które zrobiliśmy źle. No, panie redaktor, no, Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. W ostatnich wyborach dostał prawie 50% tak, głosów.
To co się dzieje z jego ruchem? W ogóle jak ten ruch się nazywa?
Ponad 10 milionów głosów.
Czy pan pamięta, jak się nazywa ruch Rafała Trzaskowskiego?
Oczywiście, że pamiętam. Wspólna Polska.
No i co się dzieje? Bo sprawdzałam i na stronie zarejestrowanych 18 447 osób podejrzewa.
Ale niesamowite, jeżeli chodzi o sprawdzanie tego typu informacji, jeżeli chodzi o nazwy ruchu. Tutaj akurat nie ma problemu.
To również podsuwają nam takie pomysły słuchacze, którzy po prostu nauczeni doświadczeniem, że inni pana koledzy czy też koleżanki zapominali, jak się nazywa ten ruch.
Ja wiem, słyszałem kilka razy.
Tak, więc co się dzieje z tym ruchem Rafała Trzaskowskiego? Bo pan mocno angażował się w kampanię Rafała Trzaskowskiego. Widzieliśmy, tak, rzeczywiście pan,
taka, że jeżeli chodzi,
można powiedzieć, krok w krok podążał za kandydatem na prezydenta Koalicji Obywatelskiej, więc czy pan się jakoś zaangażował w ten ruch i co się z nim dzieje?
Od początku Rafał Trzaskowski mówił o tym, że ruch Wspólna Polska nie ma być konkurencją dla partii politycznej. Że jest wiceprzewodniczącym Platformy, że w tej sprawie nic się nie zmienia. Więc jeżeli chodzi o inicjatywy ruchu, jakby poznamy je wiosną ze względów oczywistych, ze względu na to, że dzisiaj wszyscy zajmują się epidemią. Rafał Trzaskowski zarządza szpitalami w Warszawie. Dzisiaj wszystkie partie
czyli rozumiem, że słuchając pana, żeby nie spisywać to na stratę, tak? Bo jest wielu takich, którzy już spisali to na stratę, że nic z tego nie będzie.
Tak, skoro rozmawiamy w tej części internetowej, mamy trochę więcej
czasu. Nie, już za chwilę czas się skończy też. On też jest ograniczony mimo wszystko.
Tak, ale jest, mam więcej czasu na swobodne myśli, to chcę tylko powiedzieć, że...
Pan miał dużo czasu tutaj na swobodne myśli.
Na przykład PiS przesunął swój kongres o kilka miesięcy ze względu na COVID. Wszystkie partie czy instytucje dzisiaj w pierwszej kolejności koncentrują się na tym. Rafał Trzaskowski w pierwszej kolejności koncentruje się na zarządzaniu miastem. Natomiast przygotowywana jest bardzo
szkoła letnia.
Bardzo duża szkoła letnia, przygotowane są inicjatywy legislacyjne razem z samorządowcami. Powstało stowarzyszenie, które de facto skupia samorządowców z całej Polski po to, żeby jednoczyć siły i żeby razem po prostu być silniejszym. Jest przygotowana też Biała Księga walki z COVID po to, żeby przygotować się na trzecią falę. Może samorządy się przygotowują, skoro rząd się nie przygotowuje.
Kolejne pytanie od słuchacza. Mówi pan, że walczy o prawa kobiet. To ilu członków zarządu PO to kobiety?
Myślę, że... No musiałbym policzyć, bo jest 30 chyba 6 osób w zarządzie...
A nie 32?
W zarządzie Platformy. Jest Hanna Zdanowska, jest Agnieszka Pomaska, jest Marzena Okła-Drewnowicz, jest Izabela Leszczyna... I nie chciałbym o kimś zapomnieć. Jest Ewa Kopacz, która jest wiceprzewodniczącą Platformy. Myślę, że około 7 pań jest, tak mi się wydaje.
Siedem. Jest jeszcze Małgorzata Kidawa-Błońska.
Jeszcze jest Małgorzata Kidawa-Błońska. 7 pań, tak.
A 32 osoby plus wasz skarbnik, czyli Łukasz Pawełek.
Tak. No, jeżeli chodzi o Zarząd Krajowy Platformy, Zarząd Krajowy jest wybierany przez Radę Krajową w normalnych, demokratycznych wyborach. A jeżeli chodzi o szefów regionów, którzy też składają się na zarząd Platformy, to oni są wybrani w ogóle jakby w demokratycznych wyborach, w sensie, że każdy członek ma jeden głos, więc tak to wygląda. Ja bym chciał, żeby oczywiście w zarządzie Platformy było jak najwięcej pań, przede wszystkim w ogóle jak najwięcej...
Ale koledzy i koleżanki stawiają na panów i tutaj już muszę skończyć. Cezary Tomczyk, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, był z nami, muszę powiedzieć. Nieustająco życzę dużo zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia i do następnego. Dobrego dnia.
Do zobaczenia.
Życzę.